Edward Strumpf. Obrazy Kaukazu. Obrazy Kaukazu Edwarda Strumpfa zostały wydane w 1900 roku w ramach serii pod tytułem Biblioteka dzieł wyborowych. Sam Edward Strumpf urodził się w 1873 roku w Siedlcach. Studiował botanikę na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego i podróżował, prowadząc badania przyrodnicze regionu kaukaskiego. Jak podkreśla Julian Ochorowicz, znany polski wynalazca, poeta i psycholog, w przedmowie do Obrazów Kaukazu, jako umysł poważny, a zarazem literat niepozbawiony talentu pisarskiego, Edward Strumpf może jeszcze niejednym cennym dziełem wzbogacić nasze piśmiennictwo. Niestety w roku 1901, niespełna rok po ukazaniu się drukiem tego swoistego reportażu z krajów Kaukazu, autor umiera. W Dolinie Rionu. Batum to miasto tureckie, które po ostatniej wojnie przeszło pod panowanie rosyjskie. Znaczną część jego mieszkańców stanowią Turcy. Oprócz tego mieszka tu dużo Greków, przedstawicieli różnych plemion gruzińskich i innych narodowości kaukaskich oraz sporo Europejczyków i Francuzów, Niemców i innych. W porcie batumskim można spotkać statki niemal ze wszystkich krajów kuli ziemskiej. A to dzięki wielkiemu handlowi naftą i produktami jej destylacji, nadchodzącymi koleją żelazną z przeciwległego krańca ziemi kaukaskiej, z Baku. Z portu udajemy się wprost na dworzec kolejowy. Przebywamy pogrążone w śnie głębokim uliczki, puste, ciche i ciasne, gdzie czuć zgniliznę, widać brudy, kałuże błota i gromady śmieci. Z dworca otwiera się widok na góry, taki jak z morza, tylko wyraźniejszy, bo słońce już mgły rozproszyło i bliżej jesteśmy. Ruch nie do opisania. Kaukaz od razu występuje w swej pełni i tylko Kaukaz widać. Guryjczycy, Abchazowie, Mingrelczycy i Meretyni, wszyscy w strojach narodowych, przeważnie długich sukmanach czerkieskich z ozdobnymi gazyri na piersiach, suto upiększonymi srebrem i złotem pasami, u których wiszą kinżały o wykładanych srebrem rękojeściach, pistolety i długie krzywe karabele. Zamiast czapek lub kapeluszy noszą lekko zarzucone na głowę czarne baszłyki wełniane. Niektórzy zaś okręcają nimi swe głowy w kształcie zawoju, wypuszczając na plecy dwa długie jego końce. Biedniejsi okrywają głowy własnego wyrobu kapeluszami wojkołowymi o skrzydłach olbrzymich. Na nogach mają czewiaki, szyte z cienkiej skóry, bez obcasów. Chodzą przeto cicho jak duchy. Taki rodzaj obuwia jest jedynie możliwy w kraju, gdzie do ału piąć się trzeba po krętych i spadzistych ścieżynach górskich, gdzie od jednego postawienia nogi zależy nieraz życie człowieka. Przedstawicieli plemion pojedynczych trudno na pierwszy rzut oka odróżnić. Bardziej różnią się od innych tylko Guryjczycy. Nie noszą bowiem długich sukman czarnych. Ubranie mają krótkie, obcisłe, zazwyczaj ciemnożółtej barwy, a na głowach zawój z baszłyka lub chustki czarnej. Opasują się nie rzemieniem, lecz szalem szerokim, za którym tkwi kindżał i pistolet. Na ramieniu strzelba się zwiesza. Piękne są te postacie o członkach harmonijnie rozwiniętych, bije z nich zręczność i zwinność tygrysa, mięśnie świadczą o sile, a twarz kształtna ma wyraz dumy szlachetnej, istni górale. Z Guryjczyków składa się przeważnie milicja miejscowa, oddziały strzelców, których obowiązkiem jest konwojowanie poczt, pociągów, urzędników państwowych i tym podobnych. Strzelcy ci chodzą w ubiorach narodowych, a od reszty współrodaków różnią się tym, że mają naszyty na ramieniu pasek czerwonego sukna. Kolej zakaukaska ma odrębny charakter. Na innych drogach żelaznych widać wagony z najrozmaitszymi napisami, z różnymi nazwami miast dalekich i bliskich. Szczegół ten uzmysławia rolę, jaką te arterie odgrywają w życiu społeczeństw i narodów, rolę ich łącznika. Kolej zakaukaska, biegnąc od Morza Czarnego do Kaspijskiego, nie łączy się z żadną inną i odcięta jest od świata grzbietem górnie przebytych. Przeto widzisz li tylko jednostajne szeregi zupełnie podobnych do siebie wagonów, jednakowy ich kształt, wielkość, kolor i jednakowe na wszystkich litery. Jesteśmy na zachodnim krańcu linii. Droga otwarta przed nami tylko na wschód, wciąż dalej i dalej. Przez pierwszą godzinę jedziemy tuż nad brzegiem morza, wzdłuż podnóża grzbietu o stromym stoku, porosłym lasem gęstym. Chaty krajowców zbudowane na czterech wysokich palach pionowych, dla zabezpieczenia od nadmiaru wilgoci oraz owadów i innych zwierząt niebezpiecznych i nieprzyjemnych. Wioski otoczone gęstą zielenią ogrodów, wokoło plantacyje kukurydzy, gomi i prosa, a dalej lasy i zarośla, drzewa figowe, orzechy, grusze i jabłonie, posplatane pnączami winogradu, wszędzie potęga roślinności przechodząca niemal w rozpustę. Przecinamy biegnące do morza potoki górskie, pieniące się, gdy kamień stanie na przeszkodzie z wodą czystą jak kryształ, inne znów mętne w zależności od pokładów, po jakich toczą swe wody. Od morza ciągnie chłodny wiaterek i wpada przez okna do wagonu. Na stacyjach pełno winogron, brzoskwin, inżyrów. Niezwykła żywotność przyrody tchnie z każdego atomu tej ziemi. Jakoś oddychasz tu inaczej, czujesz przypływ energii i siły. Jest to niby zjawisko mimetyzmu psychicznego. Człowiek przystosowuje mimowoli swój nastrój duchowy do stanu otaczającej natury, kierując się czy to instynktem harmonii, czy też czci bałwochwalczej dla wszechpotężnej przyrody. Podobnie liszka, aby ukryć się snadniej od wzroku ptaka drapieżnego, powoli z szeregu pokoleń mnogich przybiera kształt i barwę suchej gałązki lub liścia. Tak dobór naturalny, bez udziału jej woli, przystosowuje ją do otoczenia. Rychło wpadamy w przestrzeń równą i szerszą, obramowaną wzgórzami i piętrzącymi się za nimi szczytami wyższymi, aż do tych, co giną w obłokach. To Dolina Rionu, Dolina Uroczej Kolchidy, gdzie Jazon zdobywał Złote Runo, gdzie zwyciężył smoki i pokochał piękną Medeję. Złote Runo Argonautów ma wyobrażać w przenośni niezwykłe bogactwa tej mlekiem i miodem płynącej krainy. Żyzna ziemia oraz klimat ciepły i wilgotny wytworzyły tu niesłychaną siłę wzrostu i egzotyczną rozpustę roślinności. W nieprzebytych lasach walczą ze sobą o promień jasnego słońca grusze, jabłonie, czereśnie, śliwki, wiśnie, orzechy włoskie, kasztany słodkie, brzoskwinie, morele, granaty, bukszpany, drzewa figowe, morwowe i oliwne. Wszystko powiązane siecią wijących się gałęzi krzewu winnego. Istnieje przypuszczenie, iż te okolice ziemi zakaukaskiej są ojczyzną winogradu. W takiej ilości pleni się on tu wszędzie dziko, bez najmniejszej pomocy człowieka. Lecz z drugiej strony, też same owoce i rośliny, stanowiąc bogactwa wielkie i niesłychanie się rozmnażając, gniją olbrzymimi masami w przesyconych ciepłą wilgocią i nieprzepuszczających promieni słonecznych gęstwinach leśnych i zarażają powietrze miazmatami zabójczej febry. Warunki po temu są bardzo odpowiednie, bo kraj zasłonięty od zachodu i północy otwarty jest dla południowo-zachodnich wiatrów morskich, które zalewają go często potokami deszczu, a ciepło zwrotnikowe szalenie przyspiesza procesy gnilne. Wiele przyczyniają się też w tym względzie plantacje ryżu, tak zwane czałtyki. Roślina ta wymaga niezwykłej wilgoci, pole zasiane ryżem przedstawia też szeregi niewielkich o okopanych brzegach kwadratów zalanych wodą, w której gnije krzewiące się tu obficie zielsko. Mieszkańcy wiosek znajdujących się w pobliżu czałtyków emigrują zdobytkiem na lato w góry, uciekając od tych źródeł zarazy cuchnących i rojących się od owadów, robaków i płazów. Przy plantacji zostaje dozorca wyrobnik, który straciwszy w tym piekle postać ludzką, jak cień wyżukły suwa się po kwaterach plantacji, okopując je łopatą, aby woda nie uciekała. A gdy zmniejszą się upały, pole podeschnie i ryż zacznie dojrzewać, wtedy powracają gospodarze do swych siedzib, aby zebrać plon obfity. Oprócz darów flory i fauny, kraj zawiera też bogactwa mineralne, a w tej liczbie złoto, którego ziarna drobniutkie unosi w swym pędzie mętny rion do morza. W celu otrzymywania złota krajowcy puszczają wodę rionu na rozciągnięte skóry owcze. Cząsteczki lżejszej materii uciekają razem z wodą, ciężkie zaś złoto zatrzymuje się w gęstej szerści, tworząc prawdziwe złote runo, więc nie tylko w przenośni pojmować je można. O dawnych dziejach tej krainy i dramatach przedhistorycznych zdaje się mówić cisza poważna, przerywana tylko przelotnym szumem pędzącego pociągu oraz widok natury niezmąconej obrazem człowieka i siedziby ludzkiej. Wrażenie ciszy uroczystej odbieramy zawsze w miejscach upamiętnianych pomnikami lub wspomnieniami zamierzchłej przeszłości i dlatego też cisza częstokroć wydaje nam się tak wymowna. Nie mniejsze wrażenie w miejscowościach historycznych sprawiają góry. Są to pomniki potężne, olbrzymy, niezbudowane ręką marnego człowieka. Stoją setki wieków, niewzruszone, gdy wokoło wszystko się zmienia, rośnie i ginie. One mogą świadczyć o przeszłości. Gdybym był bałwochwalcą, czciłbym góry jako wcielenie bóstwa potęgi niezwyciężonej. Co ręce zbudowały, to mogą i zniszczyć. Gmach wolności jest nam wzniesiony przez Boga. Mówi wolny Szwajcar, a tą świątynią swobody, której nikt zniszczyć nie potrafi, są góry niebotyczne jego ojczyzny. Wokoło ścielą się nad rionem przestrzenie okryte jasną roślinnością zielną, usiane tu i ówdzie ciemnymi kępami drzew i krzewów. Radbym wyskoczyć z wagonu, biec ku tym istotom zielonym i zapuścić się w głąb państwa wyłącznie tu panującej flory, przyzwyczajony do obcowania z jej dziatwą w krainie dalekiej, na zachód północny za morzem rozciągniętej. Wiem, iż w tym tłumie na rozkosznej ziemi gruzińskiej znalazłbym dużo znajomych, których braci znam nad Wisłą, Bugiem, Liwcem, Narwią, Nidą, Skrwą, Barką i Prądnikiem. Ale spotkałbym i nowe istoty. Widziałbym je tu w naturalnym otoczeniu. Mógłbym obserwować ich stosunki z sąsiadami. Już to walkę zaciętą, to znów na zasadzie kooperacji zawarte przymierza dla wspólnej obrony i walki ze wspólnym wrogiem. Pociąg wciąż pędzi. Jesteśmy już na moście przerzuconym przez rzekę Złotodajną. Pod nami rion, co wyrwał się z wąwozów górskich i rozlał w dolinie, biegnąc korytem szerokim do morza i zasypując wybrzeże piaskiem i mułem. Oto i stacja Rion. Mamy się przesiąść do innego pociągu, aby za kilkanaście minut pojechać krótką bocznicą do Kutaisu. Domki małe, przeważnie parterowe, otoczone ogrodami i ogródkami. Bruków nie ma. Wiatr wzbija obłoki kurzu i ciska w oczy. Rodacy, z których gościnności korzystamy, mieszkają przy ulicy, idącej równolegle do brzegu Rionu. Szmer potoku wartkiego słychać w mieszkaniu. Kutais to typowy, cichy, spokojny, sympatyczny zaścianek. Oprócz kilku świątyń z kamienia ciosanego, nie ma w nim żadnych gmachów godnych widzenia. Ale domek każdy otoczony zielenią. Tu strzela do góry ciemny cyprys, tam znów kołyszą się ociężałe, szerokie liście drzewa figowego. Przerzuca się przez farkan jędrna gałęź krzepkiego winogradu, albo też wychylają się zza płotu usiane ognistymi kwiatami gałęzie drzewa granatowego. Centrum grodu i meretynów stanowi skwer, obficie zadrzewiony. Nosi on tu miano bulwaru i jest najbardziej uczęszczanym miejscem spacerowym, zwłaszcza w dnie, kiedy gra tu orkiestra wojskowa. Obok skweru są tak zwane bazary, czyli szeregi sklepów, gdzie koncentruje się handel całego Kutaisu. Dalej znów są ulice rzemieślnicze. Tu szereg kowali, ślusarzy, tam krawców, szewców, piekarzy. Wszyscy mają swe warsztaty otwarte od ulicy i w tej samej izbie frontowej mieszkają, pracują i sprzedają swoje wyroby, a w braku miejsca wynoszą się na ulicę. Z ulicy widać, jak piekarz wyjmuje z pieca pieczywo i układa obok siebie na stole, którego brzeg przeciwległy jest już dobrze wysunięty na ulicę. Za ulicą kowali i blacharzy zaczyna się kręta droga na górę arcybiskupią. Mijamy domy zawieszone na spadzistości i po dobrych kilkudziesięciu minutach docieramy do szczytu uwieńczonego zwaliskami fortecy i katedry kutaiskiej, wysadzonej w powietrze przez króla Salomona. Tu i ówdzie stoją wielkie kawały murów, wszędzie pełno porozrzucanych głazów, kolumn i płyt z napisami gruzińskimi. Pamiętam jedno okno, zębem czasu nietknięte, długie i wąskie, zadziwiająco pięknie wyciosane o równiutko wyciętym łuku maurytańskim. Hen wysoko w kącik wcisnęła się kępka bluszczu, który zwieszając się przez framugę bujną girlandą, spogląda ciekawie na rozrzucone we wnętrzu gmachu potężne zlepy płyt ciosanych, istna winieta do utworu romantycznego. A spod stóp tego okna roztacza się obraz szeroki. Z trzech stron, niby ramy, obejmują obraz szczyty, ciemnym lasem pokryte. Na lewo, u ujścia wąwozu, co rzece drogę toruje, gromadka domków, które łańcuchem rozpierzchłym przerzucają się na drugą stronę rionu i ciągną dalej, korzystając z przestrzeni otwierającej się tu doliny. Domy i ulice toną w morzu zieleni, bawiącej oko rozmaitością odcieni i kształtów. Z drugiego końca miasta smuga wąska kolei żelaznej ciągnie w dal, w dolinę, ku morzu, do świata. Ot widać sznur wagonów i kłęby białej pary, zwijającej się na czarnym tle gór, które echem głośnym świst odbijają. Witaj, potężny smoku, co dnia przebiegasz wąwozy ciemne i ludzi do świata odwozisz i nowych stamtąd zabierasz. Kiedyż mnie odwieziesz? Przybysz mógłby nazwać Kutais miastem owoców. Istotnie, w składach, sklepach i sklepikach wszędzie napotyka się góry gruszek, jabłek, pigw, brzoskwiń, kawonów, melonów, dyń, tykw, fig, granatów, winogron. Lecz wszystkie te owoce nie odznaczają się wybitnymi zaletami. Ileże zrywane bywają zazwyczaj przed dojrzeniem, w przeciwnym bowiem razie z powodu warunków klimatycznych nie dają się zupełnie przechowywać, nawet przez czas najkrótszy. Winę starano się zwalić w całości na klimat. Tymczasem zdarzały się przypadki, iż cudzoziemcy, biorąc się umiejętnie do rzeczy, otrzymywali bardzo smaczne owoce. Przyczyny szukać tedy należy w braku odpowiedniej kultury, a tego znów w pewnych właściwościach charakteru mieszkańców, którzy zapewne pod wpływem ciepłego i wilgotnego klimatu nie odznaczają się zbytnią pracowitością. Weźmy na przykład dwa powiaty guberni kutajskiej, Leczchumski i Ratrzyński. Pierwszy, zachodni, otwarty na wpływ Morza Czarnego, ma klimat wilgotny. Mieszkańcy jego są typowi dla tej okolicy. Drugi, wschodni, oddzielony od zachodu nieznacznym łańcuchem Horibolo, posiada warunki klimatyczne wręcz przeciwne. Ludność jego jest pracowita, dostarcza rzemieślników nie tylko dla Imerytyi, lecz i dla Mingreli, bliżej ku morzu. Wyrabia wino zbliżone do kachetyńskiego, jednego z najlepszych na Kaukazie. Natura daje tu bardzo dużo, a mogłaby dać stokroć więcej, lecz mieszkańcy zadawalają się tym, co mogą otrzymać bez nakładu pracy. Hodowla bydła znajduje się w stanie pierwotnym, bo wymaga systematycznej pracy, dozoru, zachodu itd. Masy nieprzebrane owoców, których nikt nie zbiera, opadają z drzew i gniją, zarażając powietrze, a nikt nie pomyśli o tym, aby zużytkować te bogactwa, gdy tymczasem w Kachetyi nie marnują się nawet skórki jagód winogronowych, idąc na wyrób okowity. Niesłychanie szybki wzrost roślin wobec skłonności ludności tutejszej do pieniactwa staje się niekiedy nawet przyczyną nieporozumień. Charakterystyczne jest opowiadanie o dwóch Mingrelczykach, którzy mieli w sąsiedztwie swe winnice. Jeden z krzewów winogradu zdołał się mocniej rozwinąć i wypuścił wiele gałęzi, z których najśmielsza, a rósł krzew ów w pobliżu granicy sąsiedzkiej, przeszła granicę plantacyi, rozpostarła się na gruncie sąsiednim i przylgnąwszy do ziemi zapuściła tam swe korzenie. Po niejakim czasie spostrzeżono ów zabór i powstał wtedy spór wśród właścicieli, kto ma zbierać owoce z krzewu rosnącego na obu plantacyjach. I byłby się wszczął proces zacięty, gdyby na pomoc nie przybyła sama natura, przeciąwszy węzeł gordyjski w sposób zaiste godny Aleksandra. Oto razu pewnego powstał wicher i przerwał w środku fatalną gałąź. Każda połowa odbiegła na swoją stronę i spór został zakończony. Tak do pracy wytrwałej najmniej nadają się ci ludzie. Kobiety tutejsze noszą szaty wyłącznie czarne, na głowie zręczne aksamitne bereciki, tasa krawi, z gwiazdą srebrną na czole i spuszczającym się delikatnym białym woalem. Budowy są smukłej, o wiotkiej jak czynar kibici. Twarzy widzi się wiele pięknych, o drobnych, prawidłowych rysach, o aksamitnych oczach okolonych długimi rzęsami, pięknej cerze i kruczych włosach. Pieśni ludowe w sposób następujący przedstawiają ideał urody kobiecej. Piękna grazinka winna być wysoka i smukła, jak czynar, biała jak wapno, jagody mieć rumiane jak wino, włosy czarne jak smoła, oczy błyskawice ciskające, chód spokojny i miarowy, małomówność, skromność, wierność, usłużność oraz język jaskółki podczas biesiady. Gdy się jednak widzi te piękne postaci, zwłaszcza na ulicy, czuć w nich piętno jakiejś innej cywilizacji, czuć kobietę wschodu, co wyrwana z zamknięcia domowego, lęka się odchylonych zasłon, lęka świata szerokiego, jeszcze jej z tem niezręcznie. Mężczyźni są też wysmukli i postawni. Dumne spojrzenie oczu czarnych, spokój twarzy ściągłej, okolonej długą czarną brodą, ruchy pełne godności i oręż, nieodstępny towarzysz, nadają ich postaciom coś rycerskiego. Są to typowe natury wschodu i południa, powolni i flegmatyczni. Przy lada okazyi zapalają się burzą namiętności, rzecz najdrobniejszą gotowi uważać za śmiertelną obelgę i bez namysłu chwytają za kindżał, aby cios zadać temu, kto odważy się honor ich kalać. Zresztą to wygórowane, a nieraz płytkie poczucie honoru na śmiech ich często naraża lub skutki sprowadza tragiczne. Zadanie ran ciężkich w przystępie gniewu jest rzeczą zwyczajną. Gruzini są narodem lekkomyślnym i wesołym. Umieją się też bawić, przodując w tej dziedzinie innym ludom kaukaskim. Kaukaz, jak zresztą wschód cały, jest krajem ceremonii. Ujmują one w swe karby wszystkie strony życia, nie wyłączając nawet tych chwil, kiedy człowiek jest nie pracą zajęty, nie spełnianiem swych obowiązków, lecz rozrywką oddany, więc i uczty podlegają ścisłym przepisom etykiety, a zwyczaje gruzińskie są w tym względzie powszechnie przyjęte na Kaukazie. Współbiesiadnicy wybierają ze swego grona tak zwanego tułumbasze, na którego pieczy specjalnie znajduje się proces picia i użytku, co jest z piciem wina związane. Więc obowiązkiem tułumbaszy pilnować, aby wszyscy mieli pod dostatkiem wina i aby nie uchylali się od picia. Nieposłusznemu grozi kara polegająca na przymusowym wypiciu zawyrokowanej ilości pucharów nad normę. Nikt nie ma prawa uchylać się od kolejki albo nie wypić duszkiem, jeśli toast tego wymaga. Tułumbasza jest wreszcie panem toastów. On jeden ma je prawo wznosić lub wyznaczać innym, a nieprawne wzniesienie toastu karze podlega. Natomiast zwyczaj nakazuje odpowiedzieć toastem każdemu współbiesiadnikowi, na którego cześć toast wznoszą. Pije się zaś zdrowie wszystkich po kolei. Wszelka uczta ciągnie się przeto niesłychanie długo, pochłaniając masy wina, w czym Gruzinki zdają się niekiedy niewiele ustępować mężczyznom. Pamiętam wycieczkę do klasztoru Mocamety, znajdującego się w odległości kilku kilometrów od miasta. Szliśmy ścieżyną przepiękną. Wszędy góry, lasem okryte, wąwozy z szemrzącymi na dnie strumykami. Klasztor zbudowany na skale nad urwiskiem, którego ściana bezpośrednio przechodzi w ścianę budynku nad nim się wznoszącego. Mały kościołek i przylegająca siedziba wyglądają niby ze skały wyrosłe, organicznie z nią zespolone w całość nierozerwalną. Klasztor zewsząd otoczony przepaścią bezdenną, tyłem z jednej strony przedostać się doń można po gzemsie, w wąskim przesmyku skały wykutym i dla piechura lub zaledwie jeźdźca konnego dostępnym. Nad głową masz tu zwieszające się poszarpane głazy kamienne, o krok urwisko, ziejące głębią bezdenną. Tak dochodzisz do bramy, tuż za nią domek mały. Ciemny korytarz prowadzi do wewnętrznego podwórka, czystego i schludnego, cegłą równo wyłożonego. Z jednej strony wejście do kościółka, z drugiej ganek okalający mieszkania zakonników. Resztę zajmuje niziutki murek wzniesiony na skraju urwiska. Słońce ma się ku zachodowi. Szczyty gór zacierają się i w mgle wieczornej ziemia, niebo, góry i lasy, wszystko zalane ciemnym fioletem, a przepaść wydaje się istotnie bezdenną, bo na dno już noc stąpiła. Nad letem odbijają swą czystością białe ramy, okiennice i firanki w oknach u zakonników oraz jasne mury świątyni. Cisza panuje urocza. Mówić nie śmiesz, a słowo każde wydaje się intruzem i razi jak kamień wrzucony ręką brutalną do toni jeziora o zwierciadlanej powierzchni, zalanej równym światłem zachodzącego słońca. Stanęły mi w myśli obrazy klasztorów średniowiecznych, w których odcięci od świata zakonnicy rozwiązywali zagadnienia filozoficzne i niezgłębione tajniki wiedzy przyrodniczej i w których, jak ktoś powiedział, czar wieków średnich wiara powiewa w kamienie zaklęta. Taką wydała mi się właśnie ta ustroń. Moca mety z swym otoczeniem majestatycznym i atmosferą dającą spokój i równowagę. Gdyśmy wracali, wypłynęła tarcza księżyca. Znikł fiolet, stoki gór i wąwozy kąpały się w aksamitnej, przesyconej oparami czarności, a ich szczyty ciemne układały się na tle księżycowego nieba. Z ostatniej wyniosłości ujrzeliśmy Kutais. Dachy domów biły blaskiem srebrzystym. Zapasy z nim toczyły czarne cyprysy, grożące światu, niby ciemne maczugi potężne. W taką noc miał śpiewać Eliasz Czawczawadze. W smętnym blasku księżycowej nocy śpią doliny mojej gruzy i drogiej i nad niemi w nieba wysokościach lśnią lodowce w swej jasności błogiej. Cicho, nawet mnie, synowi swemu, nic nie szepce ma rodzinna niwa. Śpiący Gruzin tylko przez sen jęczy, gdyż mu śni się dola nieszczęśliwa. Sam tu stoję, cień tych gór wysokich zda się stróżem być tej długiej nocy. O kraino, kiedyż się przebudzisz z tego snu i ciężkiej swej niemocy? Przez wąwozy ku stepom. To góry moje, to góry rodzinne. Tu przeigrałem dzieciństwa czas. Ach, za te wszystkie wspomnienia dziecinne. Lubę me góry, tak kocham was. Sercem i duszą kocham swój kraj. On dla mnie milszy niż obcy raj. Tak mi są drogie te dzikie urwiska, te czarne skały, ten lodów blask, że żadne szczęście z daleka czy z bliska stąd nie wywabi tysiącem łask. Sercem i duszą kocham swój kraj. On dla mnie milszy niż obcy raj. Choćbyście dali mi w obcej krainie bogactwo, sławę i pyszny dwór, wolę ubóstwo tu w swej dolinie. Wolę ja chatę wśród moich gór. Sercem i duszą kocham swój kraj. On dla mnie milszy niż obcy kraj. W te właśnie góry, o których śpiewał poeta gruziński Rafał Eristavi, wjechaliśmy zwężającą się coraz bardziej doliną Rionu. Gdy się jedzie przez kraje gruzińskie, co od Morza Czarnego aż za Tyflis się ciągną, na każdej stacji rzuca się w oczy obfitość owoców. Sprzedają je chłopcy spuszczający się z wiosek zawieszonych nad wąwozem, biedni, nędznie odziani, obdarci. Dostrzegasz ich już z daleka, zanim pociąg stanie na stacji. Jak wyciągniętym sznurem stoją z obu stron plantu, obładowani koszyczkami, w których mają grona winogradu, meszkiem nietkniętym okryte, brzoskwinie rumiane i figi leśne wprost z drzewa. Koszyczki te sami plotą z zielonych liśćmi umajonych gałązek i razem z owocami oddają. Gdy pociąg stanie, widzisz wyciągnięte zewsząd rączyny ogorzałe i słyszysz szaury, 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 co znaczy pięć po gruzińsku. Pięć kopiejek chcą za koszyczek brzoskwiń, fig lub pęczek świeżych gron winnych. Pociąg po chwili mknie dalej. Ci, którzy pozbyli się słodkiego brzemienia, umykają szybko pod górę, radośnie podskakując i ściskając w piąstce otrzymane dziesiątki. Ci zaś, którzy sprzedać nie zdążyli, zostają ze smutnie spuszczonymi głowami, patrząc w ślad za wrzynającym się w wąwóz pociągiem. Z góry, zza drzew i krzaków dolatują ucieszne krzyki szczęśliwych, a ci powracają wolnym krokiem do domu, bo na nowy pociąg tyle godzin czekać trzeba i rzadki to bardzo gość w wąwozie. W krajach górskich jedynie środkami komunikacji są doliny i wąwozy, a że dają one zwykle łożysko rzece lub strumieniowi, przeto jedzie się zawsze w towarzystwie potoku wartko pędzącej wody. Tak też i teraz, choć dawno już porzuciliśmy brzegi rejonu, który skręcił w nieodpowiednim dla nas kierunku, na północ, wnet uchwyciliśmy się płynącej wzdłuż głównego grzbietu kaukaskiego zwinnej Kwiryły i z nią się ścigamy. Rzeka wije się, omijając przeszkody oraz kamieni występy, to środkiem wąwozu płynie, to do ściany jednej lub drugiej na przemian podbiega. A ciasno tu bardzo, więc kolej stosować się do tych kaprysów jej musi. Gdy pod ścianę podbiegnie, dla plantu miejsca już nie ma i przerzuca się wtedy pociąg na brzeg drugi, a stamtąd wyparty znów na dawną stronę powraca. I tak wciąż bez przerwy. Dziko tu ogromnie. Ze stron obu wznoszą się ściany pionowe, wysokie, ponure, krzakami pokryte. To znów głazami nagiemi sterczące lub rumowiskami skalnymi zasypane. Na zakręcie widać nieraz piętrzące się daleko szczyty o ostrych zarysach, częstokroć z walizkami zamków warownych uwieńczone. Zdaje się, iż te baszty zębate i mury poszarpane wyrastają wprost ze skały, iż zapuściły w jej twarde łono swe korzenie i dlatego wieki przetrwały, urągając potęgą żywiołów. Obecnie owiane wichrami, tylu deszczami zmoczone, nie różnią się bardzo od skały. Zarysy swe zlały z jej zarysami i dlatego sprawiają wrażenie nie płodów znikomych pracy ludzkiej, lecz dzieł natury potężnych i tajemniczych, niby wcielenie żywiołów. Jeszcze wczesna godzina, a słońce tu już zaszło. Nie pod ziemię, nie w morze się zapadło jak na równinach, lecz hen wysoko za głazami czarnymi zawisło. Czasem tylko mignie w perspektywie wąwozu szczyt daleki, blaskiem słońca zalany, a taki jakiś inny, taki odmienny od tła otoczenia, niby jasne, promienne wspomnienie dawnej przeszłości, co nieraz staje przed oczami duszy w barwach i kształtach wyraźnych, cielesnych. Lecz to trwa tylko chwilkę. Pociąg się wykręca na swym torze, jak wąż się wijącym, znika szczyt promienny, a w okno wagonu wpada chłodny wicher hulający w wąwozie. A ma gdzie hulać, bo choć ciasno, ale też pusto tu bardzo, z rzadka tylko dojrzysz gromadkę przylepionych jak gniazda ptasie chat góralskich oraz samotny domek dróżnika z kamieni skleconych i pod ścianę wąwozu wciśnięty. Więc wyczekujesz stacji, ale i te ci niewiele dają pociechy. Oto na przykład Molita, samotny domek piętrowy, oparty o zwieszające się ze ściany wąwozu głazy kamienne, przed nim naczelnik stacji i paru ludzi służby stacyjnej. Dzwonek. Echo roznosi się po wąwozach poszarpane. Ostre dźwięki świstu lokomotywy ogłaszając skałom i lasom, iż pociąg w ślad za nim wyrusza. Na platformie został człowiek. Stoi i ciągnie wzrok za odchodzącym pociągiem. Może tęsknota go dławi. Chciałby pojechać z nami w świat szerszy, lecz musi zostać do dzwonka przykuty. Gdyby pociąg pędził w kierunku przeciwnym, na zachód, mógłby zazdrościć. Natura mieszkańca równin dopomina się o swe prawa. Zdaje ci się, że już nigdy nie wyjedziesz z tego twardego wąwozu, iż ta droga kręta nigdy na świat nie wyprowadzi, iż te ściany z obu stron sterczące stąpią się nad głowami naszymi, za nami i przed nami, i zamkną nas tu na wieki. Zapadający zmrok potęguje wrażenie, jak gdybyśmy do wnętrza ziemi pędzili. Wiszary otaczające przygniatają swym ogromem piersi i całą istotę. Zjawia się nieprzetarte uczucie ciekawości. Co jest tam, za tą ścianą wysoką? Jak tam kraj wygląda? Czy widać tam ludzi? I oto wybiegasz myślą poza granicę wąwozu, przelatujesz z jednego wierzchołka na drugi i zatrzymujesz się na szczytach z walizkami twierdz uwieńczonych. Te zajmują punkty najwyższe. I rozkoszujesz się wielkim, ogromnie wielkim widokiem, stłoczone masy gór niższych, rozległe plamy stoków, mniej i bardziej pochyłych. Labirynty dolin i wąwozów na tle dalekich królów grzbietu głównego. I widzisz stamtąd w ciemnym, głębokim wąwozie dwie wstęgi. Jedne czarną, niby wąż olbrzymi, drugą srebrzystą, iskrzącą się. Obie się wiją zygzakiem łamanym. Wciąż się spotykają, krzyżują, przecinają, zbliżają i oddalają od siebie. Lecz jakby związane, wciąż sobie towarzyszą. We wnętrzu olbrzymiego płaza, który pełznie na dnie studni, zapadające się gdzieś pod ziemię, my siedzimy. Krajobraz się zmienia. Wąwóz stał się szerszy. Ściany się rozstąpiły. Tor kolejowy zaczyna się nieznacznie piąć pod górę, gubiąc pod sobą łożysko rzeki Towarzyszki, która tu ma już zaledwie postać nikłego strumienia. Zjawiają się już przeszkody, więc napotykamy od czasu do czasu drobne tunele. Zamiast ścian jednostajnych widać wokoło malownicze grupy szczytów. Zbliżamy się do grzbietu Suramskiego, 3015 stóp wysokości, który legł w poprzek drogi wyciągnięty z północy na południe, stanowiąc wododział zlewiska Morza Czarnego i Kaspijskiego i łącząc system głównego grzbietu kaukaskiego z wyżynami tzw. Kaukazu Mniejszego, czyli Antykaukazu. Z początku kolej żelazną przerzucono przez przełęcz suramską, lecz pchanie pociągów na taką wysokość było zbyt uciążliwe, więc postanowiono przebić przeszkodę tunelem, który też kilka lat temu ukończono. Prawie 4 wiorsty się ciągnie, czeka nas 10 minut zupełnej ciemności, więc służba zapala świece w wagonach. Wąwóz znikł już bez śladu. Jedziemy wprost na górę. Nad ziemią widać mały czarny krążek, ledwie dostrzegalny na tle ogromu spiętrzonej nad nim masy góry. Tam wjedziemy, pod ziemię. Wszyscy rozglądają się w wagonie, mimowoli chcąc utrwalić w pamięci położenie otaczających przedmiotów. Wkraczamy do świata zupełnej ciemności, uzbrojeni w jedną tylko świeczkę, palącą się płomieniem migotliwym. Drżenie to płomienia ujawnia jego słabość i pozbawia resztek zaufania, jakie względem niego mieć można. Urwany świst lokomotywy. Wjeżdżamy. Na szybie okna widać tylko odbity płomień świecy, palącej się w wagonie. Pociąg pędzi z ogłuszającym szumem i łoskotem. Z najwyższą radością witasz wreszcie na ścianie tunelu smugi blasku bladego. Staje się on coraz mocniejszy. Kilka sekund i mamy wyraźne światło dzienne. Wyjechaliśmy. Za nami pozostała wielka góra z czarnym krążkiem nad ziemią. Tam byliśmy. Nareszcie widok rozległy. Przed nami ściele się szeroka równina Kartalini. Od grzbietu Suramskiego aż po wzgórza okolic Tyflisu. Oko stęsknione pobiegło z ochotą szukać dalekich punktów oparcia, nurzać się w bezmiarze lubym żywiołu, w wolnej przestrzeni. Wkrótce zajmiemy brzeg Kuru, który właśnie tu się z wąwozów ciasnych wyrywa i razem z nowym towarzyszem dążyć długo będziemy, daleko, wiorst setki ku stepom. Mczhet. Drobna stacja. Stoimy parę minut i ruszamy. Przy świetle księżyca widać gromadkę domów skupionych u stóp olbrzymiego gmachu świątyni, świetnie panującej nad otoczeniem z prawdziwym majestatem królewskim. Nędzna ta mieścina, którą mijamy, była niegdyś stolicą państwa gruzińskiego. Położona jest przy ujściu Aragwy de Kuru, po gruzińsku Mtkwari, tej Aragwy, o której śpiewa poeta Czawczawadze. Tyś, droga mi Aragwo, piękna rzeko, ty życia Gruzyi świadku nieodmienny. Na brzegach twoich, nad twą falą lekką, kwitł niegdyś świat wspaniały i promienny. O ileż razy na twym brzegu stałem i w ciężkim smutku załamując ręce, na lśniące w słońcu fale twe patrzałem, nie mogąc znaleźć ulgi w swojej męce. Miasto Mczhet założone zostało przez Scytosa, jednego z pierwszych królów gruzińskich, jeszcze za czasów pogańskich. Tu mieszkała apostołka Gruzyi, święta Nina, tu szczepiła wiarę chrześcijańską, obalała bałwany i stawiała krzyże. Tu przyjął chrzest Miriam i wybudował pierwszą świątynię chrześcijańską. Tu znajdują się groby wielu królów i patriarchów gruzińskich. Wspaniała katedra wybudowana była w V stuleciu. W roku 1318 prawie do szczętu zniszczyło ją trzęsienie ziemi. Odbudowana przez Jerzego VI uległa zniszczeniu podczas napadu Mongołów. Później jeszcze kilka razy Mczhet pustoszony był przez Lezginów. Tak ginęły zabytki przeszłości. Raz do roku ożywia się pusta i spokojna mieścina. Dnia 13 października odbywa się tu wielka uroczystość relikwii przechowywanych w katedrze. Wtedy kto żyw zjeżdża tu ze wszystkich krańców Gruzyi. Wtedy tu świetnie i wesoło. Śpiewy, muzyka, tańce i uczty trwają bez końca. Patrząc z okna wagonu na znikające w mroku nocnym zarysy katedry mczheckiej, musisz dać wodze rozmyślaniom o znikomości spraw ludzkich. Bo czyż trzeba bardziej rażącego przykładu? I brzmią w uszach smutne żale Czawczawadzego, lecz zapanować nie mogą, bo oto przypominają się strofy innego pieśniarza gruzińskiego, Akaki Cereteli. Nie, jeszcze nie umarła ma kraina, lecz tylko śpi i kiedyś znów się zbudzi. Kto jej na zawsze głuchej śmierci życzy, tylko się próżno tem życzeniem łudzi. Choćbyśmy wszystko przez nią utracili i tylko torba została żebracza, ubóstwo takie będzie nam rozkoszą i jeszcze lekki, ciężki los tułacza. Za kilkanaście minut byliśmy w nowożytnej stolicy, Tyflisie. Stolica Gruzji nie znajduje się w środku kraju. Ku wschodowi rychło zaczyna się już Ukraina gruzińska, rozległe włości i rozrzucone wśród nich wioski ormiańskie i tatarskie. I charakter kraju się zmienia. Dolina Kuru staje się coraz szersza, zlewając się powoli z przestrzeniami stepów zakaukaskich. I rzeka nie posiada tu nazwy Mtkwari, słodka, lecz z tatarska Kurem ją zowią. Z początku widać jeszcze nagie wzgórza bezleśne, lecz i te się wkrótce niwelują, a pasma górskie ciągną się ze stron obu, ale już w odległości wiorst kilkunastu. Więc pędzimy taką doliną szeroką, w piękne ramy rozległe wtłoczoną, które ku wschodowi rozstępują się coraz bardziej. I rzeka już tylko rzadka na chwilę nam się pokaże. Świat tu zupełnie inny. Razem z wiatrami południowo-zachodnimi, które mają obecnie dostęp do Morza Czarnego zamknięty, zniknęła też bujna roślinność. I zniknęły cienkie, czarne sukmany gruzińskie, a ich miejsce zajęły niezdarne, wypłowiałe, bezbarwne jakieś kubraki, w pasie ściągnięte i drobno fałdowane. Zamiast zręcznych czewiaków gruzińskich, ludzie noszą tu na nogach ogromne jakieś pantofle z grubej skóry lub sznurami powiązane niby łapcie z wysoko podniesionymi, cienko wydłużonymi i zawiniętymi nosami, jak u łyżew holenderskich. Na głowach ciążą im olbrzymie czapy baranie ze zwieszającymi się długimi kosmykami, a twarze grubo są wyciosane, pozbawione szlachetnej delikatności rysów, choć zresztą nie odrażające chyba brudem, który je pokrywa i wonią sadła baraniego, którą czuć od nich z daleka. Są to Tatarzy aderbejdżańscy, zamieszkujący cały wschód ziemi zakaukaskiej, na zachodzie w sąsiedztwie z Gruzinami, na południu z Ormianami, na południowym wschodzie z Persami, na północy z góralami Dagestanu, Lezginami i innymi. Są to właściwie Turcy, a raczej przedstawiają owe plemiona, które wyłoniły z siebie Turcyję współczesną. Mówią narzeczem aderbejdżańskim, które jest powszechnie znane w całej Azji Zachodniej. Tacy ludzie wsiadali na stacjach. Było ciasno i duszno w wagonie, więc wyszedłem na balkon. Owionęło mnie świeże, chłodne powietrze i stałem wpatrzony w dal nocy ciemnej, światełkiem najmniejszym nierozdartą. Pusto i życia nie ma wokoło, a ja tam tyle dźwięków słyszał. Tuż koło mnie cisza dzwoniła pieśń swą tajemniczą i nieuchwytną. Pieśń tę tłumił turkot szarpany pociągu. Towarzyszył mu plusk spadających potoków deszczu, co spadł gwałtowny, a wicher wył żałośnie, że mu pociąg drogę przecina i bujać w niezmierzonych przestrzeniach stepów przeszkadza. Bo te stepy na południe daleko aż do gór perskich się ścielą i na wschód do Morza Kaspijskiego. A za morzem znów step takiż i wicher w swych zapasach szalonych aż u płaskowzgórz wysokich Azji Środkowej znajdzie przeszkodę. O nią dopiero uderzy. I wyje ten tu wicher od czasów niepamiętnych. Wył podczas pierwszych wędrówek rodzaju ludzkiego. Wył za potężnych czasów perskich. Usypiał strudzone wielkimi marszami zastępy Aleksandra Macedońskiego, w obozie do spoczynku ułożone. Zawodził pieśń smętną żołnierzom Pompejusza, zwracając ich serca tęsknotą szarpanek ku krainie ojczystej, skąd ich wyrwał dźwięk trąby bojowej i zapędził na wschód daleki, na walkę śmiertelną, na podbijanie świata. Wicher ten towarzyszył wrzaskom hord Czyngischana i Tamerlana, roznosił wreszcie huk armat i salw karabinowych. Słuchałem tej pieśni wielkiej i widziałem przesuwające się obrazy ginącej w pomroce dziejów przeszłości. Czułem w tym zimnym wichrze żar bitew. Słyszałem w śmiertelnej ciszy stepów niezmierzonych jęki nieszczęśliwych pokoleń, skargi ofiar tych wszystkich tyranów. Późno w noc już wszedłem do wagonu i wkrótce ukołysała mnie ta pieśń natury wolnej, walcząca z brutalnie wdzierającym się hukiem i łoskotem pędzącego pociągu.